Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Pierwsza grupa biskupów z Demokratycznej Republiki Konga zakończyła wizytę ad limina. Papież przyjął przedstawicieli chrześcijańskich stowarzyszeń ludzi pracy. Rozpoczniemy od watykańskich aktualności. Przy okazji Forum Papieskiej Akademii Teologicznej o Akademii i obradach opowiedzą kardynał Zenon Grocholewski oraz księża profesorowie Marian Rusecki i Czesław Rychlicki. Następnie rozpoczniemy misję nowego cyklu audycji na szlakach nowożytnej ewangelizacji w opracowaniu księdza Adama Wolanina. 27 stycznia na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Poparcie dla troski Kościoła o pokój w Demokratycznej Republice Konga wyraził papież, przyjmując grupę tamtejszych biskupów. Kończą oni wizytę ad limina apostolorum.
W ostatnich latach wasza ojczyzna przeżywała ustawicznie zbrojne konflikty, które pozostawiły głębokie rany w pamięci ludności. Tragedia ta dotknęła szczególnie wschodnią część waszego kraju. W jej trakcie zatroszczyliście się, by z energią piętnować akty przemocy, do jakich dochodziło. Apelowaliście do czynników lokalnych o odpowiedzialność i odwagę, by ludność żyła w pokoju i bezpieczeństwie. Zachęcam konferencję episkopatu, by postępowała zgodnie i śmiało, zachowując czujność i z troską śledząc wydarzenia w toku.
Benedykt XVI zwrócił uwagę na znaczenie Ewangelii dla odnowy życia społecznego i osobistego. Wskazał na ewangelizacyjną rolę żywych wspólnot kościelnych obecnych w kongijskich diecezjach. Przeciwdziałają one ofensywie sekt, które wykorzystują łatwowierność ludzi, szerząc fałszywą wizję zbawienia i Ewangelii bez wymogów moralnych. Ważna jest formacja katechistów odpowiedzialnych za te wspólnoty oraz księży. Papież podkreślił również potrzebę jedności duchowieństwa, na której negatywnie odbiły się trwające w byłym Zairze konflikty.
Na znaczenie niedzielnego odpoczynku i prawa do życia wskazał papież, spotykając się z przedstawicielami chrześcijańskich stowarzyszeń ludzi pracy ACLI. Organizacja ta, kończąca obchody 60-lecia, powstała z inicjatywy Piusa XII. Pragnął on nadania wyraźnej formy organizacyjnej obecności włoskich katolików w świecie pracy. Współtwórcą ACLI był ówczesny substytut sekretariatu stanu Giovanni Battista Montini, późniejszy papież Paweł VI.
Benedykt XVI nawiązał do trzech zasad, którymi mają kierować się ACLI. Są to wierność ludziom pracy, wierność demokracji i wierność Kościołowi. Przypomniał, że miarą godności pracy jest osoba. Magisterium Kościoła zawsze wskazuje na ludzki wymiar pracy. Nie można też zapominać, że ukoronowaniem biblijnego nauczania o pracy jest nakaz odpoczynku. Słuszne jest żądanie, by niedziela różniła się od innych dni tygodnia. Kwestią społeczną jest też dzisiaj ochrona ludzkiego życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci, jak nauczał Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae. Wierność demokracji wymaga dążenia do prawdy, gdyż jak czytamy w jego encyklice Centesimus Annus, historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Natomiast wierność Kościołowi gwarantuje autentyczne świadectwo Ewangelii, wskazał Benedykt XVI, przemawiając do chrześcijańskich stowarzyszeń ludzi pracy.
Misja Kościoła i świadectwo dawane prawdzie Chrystusowej to temat trzeciego forum zorganizowanego w Watykanie przez Papieską Akademię Teologiczną. Instytucja ta współpracuje z Kongregacją do Spraw Wychowania Katolickiego. W sesji uczestniczy prefekt tej dykasterii, kardynał Zenon Grocholewski.
Ja myślę, że tę tematykę wskazał Jan Paweł II, kiedy zatwierdzał w 1999 roku nowe statuty Akademii. Umieścił w jakiejś perspektywie dialogu między wiarą, rozumem, kulturą, perspektywie nowej ewangelizacji i życzył sobie, żeby pogłębić właśnie tę perspektywę dialogu między wiedzą a kulturą. Jan Paweł II sobie życzył, żeby ożywić działalność tej akademii, która ma ponad 3 wieki swojego istnienia, żeby nabrała nowej prężności. W rzeczywistości od 2002 roku zaczęli wydawać swoje czasopismo PAD, którym znajdują się różnorodne studia teologiczne, ale też cały program ich działalności. My jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. W tym statucie, który Jan Paweł II zatwierdził, między innymi zwróci uwagę na konieczność współpracy Akademii z Kongregacją Edukacji Katolickiej. Podziękowałem Akademii za to wszystko, co robi na polu teologii i równocześnie dyskusji ze współczesnym światem. Dialog ze światem kultury, ze światem nauki dzisiaj jest możliwy i ten świat kultury i nauki oczekuje tego dialogu. Problemem fundamentalnym jest ten, który podjęła właśnie podczas tego sympozjum Akademia, mianowicie właściwej metody teologicznej, dialogu i w perspektywie jakiegoś świadectwa darowego. Ja myślę, że jest bardzo ważne także metoda, gdy chodzi o nawet aspekt techniczny. My często mówimy językiem, który dla współczesnego świata jest niezrozumiały. Rzeczą fundamentalną jest właściwy dialog. W perspektywie tak zwanego procesu bolońskiego, czyli unifikacji studiów w Europie, myślę, że to jest bardzo ważne i stwarza dla Kościoła duże szanse.
W posiedzeniu Papieskiej Akademii Teologicznej uczestniczą księża profesorowie Marian Rusecki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Czesław Rychlicki z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Toruńskiego. Proszę księży, jakie wrażenia z tej sesji, z tych prac?
Uczestnikami tego trzeciego forum międzynarodowego są przedstawiciele różnych krajów Europy, a nawet i świata. Oznacza to międzynarodowy charakter tej akademii, która może oddziaływać bardzo szeroko w poszczególnych krajach. Tu jakby przedstawia się w takiej mikroskali Kościół uniwersalny. A żeby nawiązywać dialog wiary z rozumem, z naukami, z antropologią, z ludźmi też niewierzącymi, na co zwracał uwagę między innymi kardynał Grocholewski podczas dzisiejszego posiedzenia.
Obecne trzecie forum jest pewnego rodzaju kontynuacją problematyki metodologicznej, którą ustaliliśmy przed rokiem. Tego rodzaju problematyka odpowiada wskazaniom przedstawionym przez ostatni sobór, zwłaszcza w konstytucji Gaudium et Spes, który wskazał Chrystusa i Jego miłość względem żywego Kościoła jako drogę pojednania w zburzonym dzisiaj świecie. Do tej myśli nawiązał niedawno Benedykt XVI, który powiedział, że sobór, wskazując nowy sposób otwarcia się Kościoła wobec współczesnego świata, wskazał jednocześnie środki tego otwarcia. I ogłoszona przedwczoraj encyklika Deus Caritas Est, Bóg jest miłością, jest praktycznie jakby syntetyzowaną doktrynalną odpowiedzią Kościoła na potrzeby dzisiaj wzburzonego, pluralistycznego świata.
Chciałbym zwrócić uwagę, że Kościół, prowadząc dialog ze światem współczesnym, chcąc być apostołem tych najwyższych wartości, zarówno zbawczych, jak i antropologicznych, pracuje na bazie naukowej. Buduje swoistego rodzaju metodologię właśnie między prawdą chrystusową, personalistyczną, a antropologią. Ten pomost od strony naukowej jest niezwykle ważny, bo daje gwarancję wiarygodności, uczciwego podchodzenia Kościoła do problematyki człowieka i do problemów świata współczesnego. Od strony naukowej ma to niezwykle duże znaczenie, dlatego że obiektywizuje te podstawy wiary chrześcijańskiej, które mają być nośne i znaczące dla świata.
Czy tutaj na tym forum padają pytania o wkład polskiej myśli teologicznej w dialog Kościoła ze światem?
Do tej pory jeszcze nie było tego typu pytań, ale dość często jest przywoływane imię Jana Pawła II oraz jego doświadczenia, jego naukę i praksis, a więc pielgrzymki. Przede wszystkim zwraca się uwagę na fakt dawania świadectwa przez Jana Pawła II. To jest prawda przez niego przeżyta i dawana. I ta problematyka świadectwa przewija się choćby podczas dnia dzisiejszego, gdzie zwraca się uwagę na to, że autentyczny świadek Chrystusa to ten, który Chrystusa zna, który pozostaje z Chrystusem w łączności i dopiero wtedy może autentycznie świadczyć wobec drugiego, bo świadczy wtedy o Chrystusie, którego przeżywa, który jest w nim obecny i z nim.
To, co jest istotne wśród myśli przekazywanych na tym forum, to właśnie podkreślenie, że wiara jest jednocześnie otwarciem się na szerokoaspektowy pluralizm dzisiejszego świata, w którym żyjemy. I tego rodzaju myśl, podkreślana często w ostatnich choćby latach przez największych teologów naszego wieku, Józefa Ratzingera i Henri Delibacka, jest kompletnie skoncentrowana z jednej strony na wierze ściśle teologicznej, a więc na zaufanie Bogu jednemu trójosobowemu, a jednocześnie wierze otwartej na człowieka, nie tylko aktualnie już wierzącego chrześcijanina, ale człowieka wierzącego także w jednego Boga w innych religiach i otwartego na szukanie prawdy, które to szukanie może go doprowadzić do autentycznej wiary w Boga.
Zwraca się również uwagę na fakt, że to, o czym świadczymy, co jest przedmiotem naszego świadectwa, winno być wiarygodne. Oznacza to, że wiara nasza musi być stale pogłębiana, to znaczy zbliżać nas do Chrystusa, żebyśmy głębiej poznawali. Z drugiej strony, byśmy rozumiejąc wiarę, umieli w sposób klarowny o niej mówić, przekazywać te wartości, jakie ona niesie. Prawda oczywiście sama się uwierzytelnia, jej siła jest olbrzymia, ale ponieważ jest bardzo bogata, wieloaspektowa, dlatego my poprzez świadectwo, ukazywanie jej wiarygodności, choćby aspektowe, przyczyniamy się do poszerzania jej zasięgu, bo Chrystus działa też i przez nas.
Dziękuję bardzo. Mówili księża profesorowie Marian Rusecki i Czesław Rychlicki.
Z uczestnikami Forum Papieskiej Akademii Teologicznej rozmawiał ojciec Stanisław Tasiemski. A teraz już w związku z obchodami Roku Ksaweriańskiego rozpoczynamy emisję nowego cyklu audycji. Autor jest dziekanem Wydziału Misjologii na Uniwersytecie Gregoriańskim.
Na szlakach nowożytnej ewangelizacji. Święty Franciszek Ksawery.
Przed mikrofonem ksiądz Adam Wolanin, jezuita.
Liturgiczne wspomnienie świętego Franciszka Ksawerego 3 grudnia minionego roku dało początek obchodom wielkiego jubileuszu ksaweriańskiego, 500-lecia urodzin tego jezuickiego misjonarza, znanego jako apostoła Indii i Japonii. Z tej właśnie okazji, na przestrzeni całego obecnego roku liturgicznego, aż do 3 grudnia 2006 roku, w całym Kościele katolickim, a w szczególności w zakonie jezuitów, którego ten święty jest wielką chlubą, organizuje się różnego rodzaju imprezy, które mają na celu zarówno przypomnienie sylwetki tego misjonarza, jak też ożywienie misyjnego ducha w Kościele, poprzez ukazanie religijno-kulturowej sytuacji krajów i regionów, w których święty Franciszek Ksawery głosił Chrystusową Ewangelię i sprawował sakramentalno-charytatywną posługę. W ziemskim pielgrzymowaniu świętego Franciszka Ksawerego można wyróżnić kilka etapów. Pierwszy etap dotyczy przede wszystkim jego osobistej biografii do chwili wyjazdu na studia w Paryżu, ukazanej na religijnym i społeczno-kulturowym tle jego rodziny i regionu, z którego pochodził. Drugi etap ukazuje świętego Franciszka Ksawerego w okresie jego studiów w Paryżu z uwzględnieniem niektórych elementów jego drogi do kapłaństwa i życia zakonnego w rodzącym się wówczas w zakonie jezuitów. Głównym tematem trzeciego etapu jest jego apostolska działalność aż do chwili jego wyjazdu z Europy. Czwarty etap, najdłuższy i najbardziej intensywny z punktu widzenia działalności duszpasterskomisyjnej, można by nazwać po prostu misyjną wędrówką. Wędrówka ta obejmuje zarówno samą podróż, jak również i przede wszystkim misyjną działalność na wyspach Oceanu Indyjskiego, w samych Indiach oraz Japonii. W końcowej fazie ten ostatni etap obejmuje jeszcze projekt misyjnej wyprawy do Chin i śmierć na wyspie San Chan. Miejsce, gdzie urodził się przyszły misjonarz Indii i Dalekiego Wschodu i od którego wywodzi się jego rodowe nazwisko, to zamek Javier, spolszczona nazwa Xawery, wznoszący się nad niewielką rzeką Aragon w hiszpańskim regionie zwanym Navarra. W hierarchii hiszpańskich rodów XV i XVI wieku ród Xawerych zajmował dość skromną pozycję, ale w ówczesnym królestwie Navarry ród ten należał do najstarszych i najbardziej znacznych, a rodzice naszego misjonarza byli zamożni i posiadali dość wielki majątek. W pierwszej dekadzie XVI wieku, a dokładniej w czasie, kiedy urodził się Franciszek Xawery, Navarra stanowiła niezależne królestwo, którego większa część znajdowała się na terytorium dzisiejszej Hiszpanii, a 1/5 tegoż królestwa znajdowała się po stronie Francji. W całym królestwie Navarry posługiwano się wówczas językiem baskijskim. A zatem należy przyjąć, że był to także rodzimy język Franciszka Xawerego. Zresztą on sam wyraźnie o tym wspomina, kiedy będąc już pośród poławiaczy Perę na przylądku Komorin, w liście do swoich zakonnych współbraci w Rzymie wyznaje, że trudno mu było porozumieć się z nimi, gdyż posługiwali się językiem Tamil, podczas gdy on sam mówił językiem Basków. Nazwiska rodziców Franciszka Xawerego były typowo baskijskie. Ojciec był znany jako Don Juan de Jasu y Atondo, a matka Doña María de Aspilqueta y Asnares de Sada. Po stronie matki większość mężczyzn poświęciła się wojaczce, natomiast jeden z jej kuzynów, Marcin, był księdzem i profesorem prawa kanonicznego i powszechnie był znany wśród swoich ziomków jako doktor z Navarry. Wspomniany już zamek Javier, czyli nowy dom, wniosła w posagu do rodziny Xaverych matka naszego misjonarza, Doña María. Właśnie tam, w surowych murach owego zamku, we wtorek Wielkiego Tygodnia, 7 kwietnia 1506 roku, ujrzał światło dzienne Franciszek Xawery. To drugie imię, czyli Xawery, jest właściwie jego rodowym nazwiskiem. Natomiast imię Franciszek nadano mu na chrzcie świętym. Wprawdzie imię to nie było wówczas zbyt popularne w jego rodzinie, jednak jego matka, odznaczająca się wielką pobożnością, wybrała je dla swojego najmłodszego syna, prawdopodobnie ku czci biedaczyny z Asyżu. Na wybór tego imienia mógł wpłynąć fakt, że nasz misjonarz urodził się we wtorek Wielkiego Tygodnia, czyli w okresie, kiedy Kościół w sposób szczególny rozważa mękę pańską, której znamiona święty biedaczyna z Asyżu nosił w otrzymanych stygmatach, będących wyrazem i znakiem szczególnej jego więzi z cierpiącym Jezusem. Jak wiadomo, rodzice Franciszka Xawerego pochodzili z dość zamożnych rodzin. Świadczy o tym nie tylko znany już fakt, że jego matka otrzymała w posagu zamek Javier, ale także i to, że jego ojciec studiował we Włoszech, w Bolonii i w tamtejszym uniwersytecie zdobył doktorat z prawa. Później był także doradcą króla Navarry i ministrem finansów. Otrzymał też od ówczesnego króla wiele przywilejów prawnych. O dalszych losach rodziny Xawerych mówić będziemy w naszej następnej audycji.
Była to audycja z cyklu Na szlakach nowożytnej ewangelizacji w opracowaniu księdza Adama Wolanina.
Tu Radio Watykańskie. Pora kończyć nasz piątkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.